To jest walka prawdziwych mężczyzn na gołe klaty.
W lewo, w prawo, kontra.
O, piosujemy.
Dwójka bez sternika. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Tylko w Weszło FM.
No witamy was bardzo serdecznie. 14 minut pozostało do godziny 9. Jest już z nami Wojtek Chmielarz. Dzień dobry.
A, dzień dobry.
Ja rozpocznę na sportowo jednak rozmowę z Wojtkiem, no bo jesteśmy w radiu sportowym. Poza tym, jak się umawialiśmy na tę rozmowę, ja akurat gdzieś tam napisałem do Wojtka, że trochę dzisiaj biegałem, to zwierzył mi się, że również lubi biegać. To powiedz, jak często, jakie dystanse i skąd ta chęć do biegania u ciebie?
Nie no, ja jestem akurat biegaczem mocno amatorskim. Biegam pewnie z 2 razy w tygodniu, wiesz, po 5 kilometrów, bo nie za bardzo mam czas na więcej, tak, bo wiesz, dobiegnięcie do lasu, przebiegnięcie tego dystansu, powrót do domu to już jest godzina, nie, jakbym chciał biegać na 10 kilometrów, a chciałbym, to już się robi z tego jakieś 2 godziny.
Więc... Możesz też z metra na Tolin na kabaty, słuchaj, ja to dojeżdżam z Racławicki od ciebie metrem.
Z metra na Tolin na kabaty to jest przecież, nie wiem, kilometr z hakiem?
No właśnie.
To żaden dystans.
Ale nie, mówię, że możesz sobie, ja jak mieszkam na Racławickiej i jeżdżę biegać do Lasu Kabackiego, bo nie lubię po mieście, bo mnie światła drażnią, to po prostu wsiadam na tej Racławickiej 14 minut metrem, wysiadam, wiesz, przy Tesco i lecę. Inna sprawa, że jak wracam, to zawsze mam dużo miejsca wokół siebie, bo najzwyczajniej w świecie po prostu śmierdzę.
Tak, spotkałem kiedyś Kamila, jak tak, wracał.
A to jest naprawdę spotkał. Nie. Paweł jechał na urlop i wsiadł dokładnie w te drzwi, gdzie ja siedziałem i naprawdę ode mnie śmierdzi, no ale ciężko, żeby było.
Potwierdzam.
No, więc ja te spokojnie 5 kilometrów robię z zegarkiem w ręku, patrzę, jakie tam z czasem mi wychodzą. Oczywiście żadne rewelacyjne. Natomiast wiesz, zacząłem biegać tak naprawdę dlatego, zacząłem półtora roku temu chodzić na kickboxing. Tak? Wiedziałem, że muszę się wziąć za siebie, coś zrobić, żeby tego sadełko zgubić. I się zorientowałem, że na tych treningach nie daję rady. Tak? Kondycyjnie.
Nie, no bo wiesz, boks czy kickboxing to nawet ci, którzy biegali. Tomek Smokowski, nasz kolega dziennikarz, bardzo przecież też wybiegany facet, jak poszedł na pierwszy raz na boks do Krzysztofa Kosodowskiego, tego odwierzcy, jest tu jakiś cwaniak z kultowego polskiego filmu, to mówił, że myślał, że umrze.
No, więc ja miałem tak samo i stwierdziłem, że nie, muszę zrobić coś jeszcze kondycyjnie, tak? Więc ja tak naprawdę biegam użytkowo po to, żeby mieć siłę te treningi przetrwać.
No jest taka stara zasada hopferowska, 3 razy 30, 130, że tak się teoretycznie powinno uprawiać sport, czyli 3 razy po 30 minut w tygodniu, natętnie 130 i to jest takie optimum, że to niby przedłuża życie o parę lat, natomiast nie jest to też taki sport uprawiany, wiesz, w sposób hardkorowy, że potem dostajesz kontuzji, przeciążeń, urazów i tak dalej. Być może coś w tym jest, ale powiedz, że na przykład jak wychodzisz, zdarza się, że wychodzisz się przebiec, na zasadzie piszesz coś, zawiesiłeś się i ta przebieżka ci dobrze robi na głowę, bo ja muszę powiedzieć, że wiele pomysłów, jakie mi przychodzi do głowy, czy jeżeli chodzi o pisanie tekstów na Weszło, czy jeżeli chodzi o gości do radia, to właśnie wtedy, kiedy biegam.
Nie, no ja mam to samo. Tak? Znaczy, bieganie to jest taka fajna czynność, że jak wpadniesz w rytm, to ci się mózg wyłącza. Wchodzi to myślenie właśnie takie, to się nazywa bodajże fachowo latalne, tak? Gdzie się po prostu zdarzają takie nieoczywiste pomysły i przychodzą do głowy dziwne skojarzenia. I one są często bardzo głupie, ale często się okazuje, że są bardzo błyskotliwe. Dużo pomysłów, wiesz, do książek, na sceny, na opowiadania, to właśnie przyszło mi do głowy podczas takich czynności, wiesz, gdzie większość mózgu jest jednak wyłączona. To jest albo bieganie, albo spacery z psem, albo na przykład jest za samochodem.
A pies z tobą biega? Pies, który jest dzisiaj z nami, dodajmy. Czy raczej pies, nie wytrzymuje tempa?
Jeszcze go nie wziąłem na bieganie. Okay. Ja w ogóle, właśnie, widzisz, kurczę, dla mnie bieganie to jest taka czynność, ja się lubię, wiesz, skupić na sobie.
Aha.
Tylko i wyłącznie, więc wiesz, muzyka w uszach, biegnę, droga przede mną, sobie od czasu do czasu jeszcze zerknę na zegar, tak, i staram się odpłynąć, nie?
Ale wiesz, dobrze, że tak masz, bo uważam, że każdy musi mieć taką czynność, czy to jest bieganie, kickboxing, czy cokolwiek innego.
Jasne, no. Jasne, tak? Natomiast wiesz, jak się biega z psem, szczególnie, że to jest młody pies, który ciągnie, który, wiesz, biegnie w bok, bo jakiś zapach, który musi się zatrzymać, no tak, musi się załatwić i tak dalej, to już to nie jest to samo. Kiedyś próbowałem biegać z innym akurat moim psem No nie wychodziło to fajnie, tak? To nie była ta przyjemność, tak? Ja wolę z nim pójść na spacer, pójść na psi wybieg, tam go spuścić, niech on się wybiega, wybawi. Natomiast jak już idę do lasu biegać, to samo.
Ja chciałem powiedzieć, że jestem ciekaw, czego słuchasz, bo gdy ja te swoje wszystkie kilometry wrzucam na Instagram czy Twittera, to zawsze ludzie, wiesz, mnie męczą, jaka to muzyka, że na pewno coś bardzo dynamicznego, coś takiego energetycznego, a powiem ci, że ja mam tak, że lubię biegać przy smętnych kawałkach, jakaś Jessie Ware, takie naprawdę nic, co byś nie pomyślał, że do szybkiego biegania, albo podcasty, szukam dobrych podcastów, rozmów typu naszej wspólnej znajomej Weroniki Wawrzkowicz, czegoś takiego, że wiesz, będę słuchał, nie będę myślał o tym, że biegnę i faktycznie się włączę.
Wiesz co, no ja mam różnie, tak, bo to jak patrzę na swoją listę, to mam Immigrant Song, ale to jest cover Zeppelinów Trenta Reznora z dziewczyny z tatuażem. Mhm. Mam Robiego Williamsa, mam Mumford & Sons, ale mam też takie Mac Meyers czy jakieś bardziej smętne kawałki, właśnie teraz szukam, nie wiem, o właśnie widzę Woodkida z Never Let You Down, to jest akurat właśnie taki smętny kawałek. Trochę muzyki filmowej, bo to też czasami fajnie wchodzi, więc różnie, zależy od tego, jaki mam dzień, jaki mam humor, co się dzieje, czego potrzebuję.
A ten kickboxing
natomiast
to...
bardziej staram się energetyczne jednak kawałki, szczególnie wiesz, na koniec, kiedy ja mam tak zawsze, wiesz, kurczę, ostatni kilometr, wiesz, patrzę na zegar jakiś okup. Mam taki, wiesz, cel podczas tego biegania, ja wiem, że dla prawdziwych biegaczy on się może wydać śmieszny, tak, ale mój cel to jest taki, że kurczę, trzeba te 5 kilometrów zrobić poniżej 30 minut.
Słuchaj, moim zdaniem żaden cel nie jest śmieszny, to znaczy każdy ma swoje, dla ciebie te 30 minut może być równie ciężkie do przebiegnięcia, znaczy te 5 kilometrów do przebiegnięcia w 30 minut, jak dla mnie, wiesz, w 21 na przykład, nie?
I wiesz, i zawsze na końcu, jak patrzę, wiesz, patrzę na zegarek, widzę ten znacznik 4 kilometry, patrzę i widzę, że jestem nie do czasu.
Przyspieszasz.
Ja, więc muszę kurczę przyspieszać, żeby to złapać, więc muszę coś energetycznego z takim mocnym, wyraźnym rytmem włączyć.
To nawet nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale biegasz tak, jak się powinno biegać, bo jak na przykład startuje się w maratonie, to raczej trenerzy ci polecają taką taktykę, nie żeby biec ten maraton jednym tempem, tylko żeby przyspieszać i żeby drugą połówkę przebiec trochę szybciej niż pierwszą. Czyli zupełnie nieświadomie wybrałeś dobrą taktykę. A skąd ten kickboxing? Poczułeś taką ludzką potrzebę, żeby komuś przypierdolić i stwierdziłeś, że tam się wyżyjesz, czy jednak jakaś inna jest droga?
Nie, słuchaj, no ja jakiś czas temu zdałem sprawę, że muszę się tak zacząć ruszać na poważnie. Znaczy się zawsze starałem coś tam robić, ale brakowało mi takiej regularności. Mhm. Tak? Bo jak się ćwiczy samemu, to zawsze bardzo łatwo sobie pomyśleć, nie, kurczę, dzisiaj sobie odpuszczam.
Dzisiaj... No jesteśmy mistrzami wymówek.
Tak, dokładnie. Jakaś wymówka, nie wiem, sobie coś zobaczę, nie, dzisiaj się źle czuję, jestem zmęczony. Czułem, że potrzebuję po prostu, wiesz, regularnie mieć ustawione w tygodniu czas na trening i robię. Tak? Zastanawiałem się, co zrobić, czego poszukać. No i wiesz, dla mnie jakimś warunkiem było to, żeby to było ciekawe, tak, bo na przykład na siłowni się cholernie nudzę.
O, mam to samo. Pełni się rozumiem.
Ja nigdy nie chodzi.
Wiesz, tam powtarzanie po kilka razy, wiesz, tych ćwiczeń na Atlasie, nie, no to jest po prostu mega nudne, zupełnie mnie to nie bawi, więc potrzebowałem, wiesz, jakiegoś sportu, gdzie coś się dzieje. I zacząłem szukać tego, co mam koło siebie. Okazało się, że jest kickboxing. Stwierdziłem, że kurczę, okej, spróbuję, pójdę. I chodzę, no. Biję kopię. Dostaję.
No właśnie, oberwałeś już tak solidnie?
A nie, my sobie na szczęście mam taką bardzo grupę na luzie, tak, więc żadnych takich hardkorowych sparingów nie ma. No parę razy zebrałem, tak.
Ja chciałem w ogóle powiedzieć, bo ty miałeś taki występ z Zygmuntem Miłoszewskim, z kimś jeszcze, antykwariat, coś takiego?
Tak.
I ty tam
tak
napisałeś, wrzucając to, że kamera pogrubia i ja myślałem, że ty faktycznie wejdziesz taki troszkę nalany, a nie jesteś, jest okej z wagą, czyli widać, że ten sport jednak się trzyma w ryzach.
Tak. Na szczęście, no bo my niestety my jesteśmy równolatkami, tak? Niestety
ja jestem już starszy, mój drogi, bo ja poszedłem rok później na studia, 8-3, ale no, można cały czas to zaokrąglić, nie?
Okej, natomiast jesteśmy już w takim wieku, gdzie bardzo łatwo przybrać na wadze, nie?
Paweł, ciesz się swoją młodością, jesteś 10 lat młodszy ode mnie, 9-3 jesteś, nie?
Tak.
No to ja 8-3.
Taki stary jesteś?
No jak
zawsze
widać.
Zawsze mnie to dziwi.
No ale też na szczęście
mi tyle komplement, widzisz.
Nie dają mi na szczęście tylu
lat.
Ty jesteś urodzony w Gliwicach i czy kiedy Piast zdobył Mistrzostwo Polski, to było coś dla ciebie ważnego, czy masz piłkę nożną kompletnie w poważaniu i się tym nawet przez 2 minuty nie zajmowałeś?
Wiesz co, kompletnie w poważaniu to nie, natomiast jakimś mocnym kibicem nie jestem, a jeśli wiesz, już się z jakimś klubem mocniej uczuciowo związałem, to jest to FC Liverpool.
O, tak, proszę.
Bo głównie z powodów kiedyś, dlatego że tam nasz Jerzy Dudek grał na bramce. Mhm. Tak, i oczywiście w ogóle najmocniejszym, wiesz, kurczę, sportowym przeżyciem, no to jest oczywiście 2005 rok i Istanbul, nie? Mhm. I finał Ligi Mistrzów. I to jest, kurczę, w ogóle niesamowita historia.
To też sukcesy ostatnio.
Słucham?
To też sukcesy ostatnio Liverpoolu.
Tak, tak, w końcu, nie? Mhm. Wiesz, akurat szkoda, że w taki sposób, nie? Że ta feta mistrzowska była, tyle czekali, a się i akurat w takim roku to mistrzostwo zdobyli. Ale jest, no, liczy się. Za parę lat nikt nie będzie pamiętał o tym, że to był taki rok.
Ten Stambuł kojarzy mi się z taką rzeczą, że prawdopodobnie gdybyś obejrzał film, który miałby taki scenariusz jak ten mecz, to byś pomyślał, że scenarzystę popieprzyło, że to jest tak nieraz...
Trochę za bardzo, nie?
Że za bardzo, że to... I dużo jest takich historii w sporcie, które się faktycznie wydarzyły, ale gdyby ktoś się zekranizował i stwierdził, że sobie je wymyślił, to ludzie by tego nie kupili, nie?
No jest. Jest sporo takich historii. No faktycznie ten, kurczę, finał w Stambule, nie? Że skończymy przerwę, nie? I dostajemy 3-0 i właściwie już jest po meczu, nie? Już wiem, tam się nic nie wydarzy, nie? Nie ma szans, nie? Wychodzą po przerwie, doprowadzają, wiesz, 3-3, potem ta dogrywka ten i obroniony strzał Szewczenki, nie? Z dobitką przez Dudka.
Do dziś
potem...
mówił Jerzy Dudek, że Szewczenko, jak go widzi, to nie może tego przeboleć.
No bo to, ale bo ja to sobie od czasu do czasu oglądam. Aha. Tam przy różnych okazjach. To jest, kurczę, jak?
Ja tego jak, też nie jak, rozumiem. Jak, z metra, jak, nogą.
Jak on to obronił, nie? W ogóle też... Jest ale... niesamowite, nie? Potem rzuty karne, wiesz. Znaczy, mi ten mecz jakoś niesamowicie imponuje, bo on jest kompletny. Znaczy, oni wykorzystali wszystko, tak? A przy czym, jeszcze, wiesz, jeśli chodzi o fabułę, nie? To tam było widać, że... Co tu powiedzieć? Liverpool był gorszym zespołem. Mhm. Znaczy, widać było, że im, kurczę, szczególnie w dogrywce, brakuje sił, nie, gorzej grają, nic im tam nie wychodziło, nie? Jednak to dowieźli.
My, dziennikarze sportowi, ostatnio mieliśmy bekę z takiego dziennikarza Polsatu Sport, Marcina Fetka, bardzo sympatycznego faceta, który przyznał publicznie, że miał bilety na ten finał, ale je oddał, bo mu się nie chciało lecieć. Rozumiesz? O Jezu, jesteś po prostu strasznego, nie wyobrażam sobie gorszej wpadki. Ale zdarzają się takie historie, no, nie szukając daleko, też w tenisie, kilka lat wcześniej Goran Ivanisevic, to jest taki tenisista chorwacki, który przez lata był bardzo, bardzo dobry, potem dostał bardzo ciężkiej kontuzji barku, nie mógł się z tych kontuzji wyplątać, miał 30 parę lat, czyli jak na tenis był już weteranem, dostał dziką kartę w Wimbledonie, lub też jak mówił Bohdan Tomaszewski, Wimbledonie i wygrał. No, nikt się tego nie spodziewał, że facet z eliminacji wejdzie i wygra turniej. To są takie historie, które potem przez 20-30 lat są wspominane albo dłużej, natomiast myślę, że kino czy książka mogłaby ich nie przyjąć, bo by powiedziały, że są zbyt ckliwe. No, że są...
no akurat był taki film Wimbledon. Właśnie tak, dokładnie z Paulem Bettany.
Chyba Diego Alena, nie?
Nie, to był, okay. Był taki z Paulem Bettany i Kristen Dunst, gdzie właśnie Bettany grał takiego tenisistę, który po latach bardzo średniej kariery, bo to była komedia romantyczna, mhm. Miał taką bardzo średnią karierę, nigdy pewnie nie wyszedł poza drugą dziesiątkę, nie? I stwierdził ostatni Wimbledon, kończy karierę, jest nawet taka piękna scena, gdzie on na konferencji mówi, że kończy karierę, tam trzech dziennikarzy, wiesz, siedzi, nikogo to nie obchodzi, tak, bo on po prostu jest nikim, ja się akurat zakochuje i ta miłość go uskrzydla, mhm. I wygrywa cały turniej, więc takie historie akurat były.
Posłuchaj, ludzie pewnie często proszą cię o polecanie książek, ja miałbym tego dosyć, natomiast jak tak sobie poskrolowałem twój timeline na oficjalnym profilu na Facebooku, to chyba sprawia ci to frajdę i lubisz to robić, bo jednak regularnie raz na parę tygodni, paręnaście dni jakieś fajne książki wrzucasz. Ja na przykład znalazłem u ciebie dla siebie Święte gry Chandra. Lubię te hinduskie klimaty, czytałem Shantaram kiedyś i jak zobaczyłem, o czym jest ta książka, ja zawsze jak ktoś poleca, to sobie lubię wejść, poczytać o tej książce. Nie lubię kupować książek tak, wiesz, kompulsywnie, tylko muszę być przygotowany i sprawdzić. I od razu stwierdziłem, że to jest coś, co chcę na wrześniowe wakacje ze sobą zabrać.
Nie no, Święte gry są wiesz, niesamowitą książką. Ona jest w ogóle... Też lubię te, wiesz, indyjskie klimaty, wiesz, jeśli to cię w ogóle kręci, to jest jeszcze taka, tak nie pamiętam.
Bombaj, tak? Chyba ten reportaż
polecałeś. Tak, ale to jest w ogóle taka książka, która ci rozwala głowę, nie? Bo pamiętam, wiesz, jedną historię stamtąd, wiesz, to jest książka o facecie, który jest Hindusem, ale on Amerykanin hinduskiego pochodzenia i tam z jakiegoś powodu wraca na rok do Indii, znaczy przyjeżdża na rok do Indii, tam zamieszkać i stwierdza, że napisze reportaż o Bombaju, nie? I jest taka scena, gdzie on idzie do policji, przedstawia się, dzień dobry, jestem dziennikarzem, chcę napisać reportaż, chcę zobaczyć, jak wy pracujecie, oni mówią spoko, zabierają go na przesłuchanie i na tym przesłuchaniu podłączają do jądra facetowi akumulator. Tak? przy dziennikarzu, który się przedstawił. Jestem amerykańskim dziennikarzem. Dzień dobry. Znaczy, co oni robią, jak prasa nie patrzy, nie?
No tak, to jest pytanie, które się nasuwa jako pierwsze.
I tam jest takich historii mnóstwo, tak? I nagle się okazuje, że ten kraj, który, wiesz, kojarzysz Indie, największa demokracja na świecie, trochę biedny, ale buddyzm, hinduizm.
Przyprawy, dobre jedzonko, kolory.
Tak, kolory, łagodni ludzie. Nie, to jest, kurde, dziki, niebezpieczny kraj, gdzie się dzieją straszne rzeczy.
Ale co do tego polecania książek, ewidentnie sprawia ci to frajdę cały
czas
chyba,
nie? Tak, nie, to wiesz, no, mam taki, nie, kurczę, mam taki zawód, że po prostu jestem pisarzem, wiesz, i po prostu kocham literaturę, tak? Szczególnie tą rozrywkową, szczególnie tą gatunkową, tak? Lubię czytać książki, lubię się nimi dzielić, lubię opowiadać ludziom o dobrych książkach, które i polecać, wiesz, szczególnie jak widzę, że jest jakiś autor, któremu, który się na przykład nie może jakoś bardziej przebić, tak? Bo kurczę, też mamy nadprodukcję książek, nie? Na całym świecie, w Polsce też. I po prostu tyle tych książek wychodzi, że kurczę, autorowi tak trudno dotrzeć do czytelnika. Więc się cieszę, jak trafiam na coś, że mogę komuś w tym pomóc i paru osobom dobrą książkę polecić.
Ja w ogóle przyjąłem taką taktykę, słuchajcie, że mam kilka osób, których zdanie bardzo cenię, jeżeli chodzi o literaturę, i po prostu proszę ich o to, żeby polecili mi, co mogę przeczytać. Spokojnie, tam, jak sobie tam biega i skacze, to nam piesek...
Je wykładziny.
Wykładzina, słuchaj, tej wykładziny się już nie da bardziej zniszczyć, więc spokojnie. I tak musimy ją wymienić, będziemy mieli...
Bardziej mu zaszkodzi niż nam, jak będzie, zje.
Może Jasiek niech go przejmie, no nie wiem. Może będzie tam gdzieś z nim bezpieczniej. W każdym razie tak sobie myślimy, że... Ja lubię tak korzystać z książek i w taki sposób prosić ludzi. I też pod hashtagiem, na przykład na Twitterze jest taki hashtag redlist2020.pl. Natomiast żeby się przebić i znaleźć coś ciekawego, to trzeba scrollować. Ale tak poświęcisz godzinę, to ze 2-3 fajne książki znajdziesz. Takie jest przełożenie moim zdaniem przeważnie.
No właśnie, to wynika z tego, że wychodzi bardzo dużo książek, nie? I się człowiek w tym gubi. Te książki są też często, wiesz... Co tu dużo mówić, bardzo przeciętne, tak? I zresztą coraz większą rolę na tym rynku odgrywa marketing, tak po prostu, tak? I wydawnictwa. Zresztą, kurczę, to jest takie hasło, z którym się znajomym dziennikarzem książkowym śmiejemy, wiesz, z Adamem Szają, ze Smaku Książki. Książka najbardziej, wiesz, hasło, najbardziej oczekiwana książka roku, nie? Mm-hmm. Takich książek już w lutym jest chyba z 5, nie?
No tak,
i
tak.
Potem co chwila ktoś to ten, ktoś... I,
te wszystkie i to są, cytaty, wiesz, gdzieś i to, z tyłu, na i to przodu, są, wiesz, wiesz, są fantastyczna takie... lektura New York Times.
I to, wiesz, i to nie są książki, wiesz, nie wiem, jakiegoś Twardocha, nie? Który wypuszcza, wiesz, nową powieść raz na 2 lata, czy Miłoszewskiego, który wypuszcza nową książkę raz na 3 lata. Nie, to są jakieś takie książki autorów, których w ogóle nie kojarzysz, w ogóle nie wiesz, kto to jest, nie, no najbardziej oczekiwane.
I też często te cytaty, które polecają, są od ludzi, że nie masz zielonego pojęcia, kto tak, też, kto to jest, nie?
Tak
kto
jest.
To ciężko się przez to
nie, ale teraz jest, wiesz, nowa, fantastyczna metoda, to jest taka, że bierzesz, wiesz, jesteś wydawnictwem, nie? I wykupujesz w, nie wiem, jakimś takim znanym tygodniku, znanym tytule, czy, nie wiem, na Weszło, wykupujesz artykuł sponsorowany, nie? I gdzie tam piszesz, że wydajemy nową książkę, ona jest super, nie? I potem to walisz na okładce, nie? Nasza książka jest super, nie, ta książka jest Weszło, super, tak? Podpisane Weszło, nie?
Okej, okay, czyli w taki sposób działają marketingowcy. No dobrze, to dobrze wiedzieć. Gdy rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, napisałeś na Messengerze o tym, myślę, że nie zdradzę niczego strasznie tajnego. Ja naprawdę dużo myślę o tym, jak dotrzeć do ludzi nieczytających. Jedyna odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy, to właśnie taka, żeby chodzić do mediów, gdzie o książkach normalnie się nie rozmawia.
O, tutaj wiesz, temat rzeka, nie wiem, czy to chcemy otwierać tą
bramę. Otwórzmy, no mamy czas, 50 minut.
Słuchaj, powiem ci tak, w Polsce mamy dane Biblioteki Narodowej, że ponad 60% Polaków nie przeczytało niczego w zeszłym roku. Tak?
Złapałeś się za głowę mówiąc i powiem ci, że ja cię rozumiem, ja też się łapię za głowę.
Nie, ale to jest coś takiego, że... Ta definicja czytelnictwa Biblioteki Narodowej jest naprawdę bardzo szeroka. To nawet nie muszą czytać całej książki. Jeśli przeczytali, nie wiem, połowę książki, 1/4 książki, czy jakiegoś podręcznika, czy jakiegoś dłuższego tekstu, to już się łapią jako czytelnicy i wchodzą do tej grupy 35 czy tam 37%.
Audiobooki też tutaj wchodzą.
Audiobooki też wchodzą. Okay, ta, no. Wszystko wchodzi. Nawet temat bardzo szeroka, nie? I nagle ponad 60% Polaków nie czyta nic. I teraz tak, to nie jest tak, że jakoś, wiesz, fetyszyzuję czytanie, nie? I uważam, że kurczę, czytanie jest ważne do samego czytania. Nie. Czytanie, słuchaj, Znaczy, po pierwsze, fajnie rozwija umysł. Uważam, że do dzisiaj nie wymyśliliśmy bardziej efektownej, wiesz, sposobu uczenia się czegokolwiek niż czytanie, czy nawet właśnie podręczników, książek popularno-naukowych. Tak, rozwija mózg, uczy świata, rozwija empatię, mnóstwo takich ten, ale oprócz tego, wiesz, literatura jest jakimś fundamentem, wiesz, w ogóle kultury. To znaczy, jak sobie spojrzymy, od czego zaczęły się powstawać niezłe seriale w Polsce, tak? To znaczy, to pierwszym takim serialem w ostatnich latach, który pokazał, że Polacy w ogóle potrafią robić dobre seriale, to był Belfer. Mhm. Kto napisał Belfera? Monika Powalisz i Jakub Żulczyk, pisarz. Tak, jeśli myślimy o największym sukcesie kulturalnym Polski ostatnich lat, a przynajmniej jednym z największych, to co to jest? To jest Wiedźmin. Mhm. 3, który powstał na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego. To znaczy, nie będziemy mieć dobrego przemysłu kreatywnego bez dobrej literatury.
Ale ty wiesz, że Polaków...
A nie będziemy mieć dobrej literatury, jeśli ludzie nie będą czytać, bo ten rynek będzie tak mały. Ja zawsze powtarzam, że to jest zajęcie dla wariatów. Znaczy pisanie książek. Mhm. Bo to jest ładowanie naprawdę ogromnego wysiłku przez co najmniej 5 lat, w nadziei, że odniesiesz jakiś sukces i że ci się to zwróci, zaczniesz na tym zarabiać pieniądze. Znaczy, jak spojrzysz na kariery z pisarzy takich najpopularniejszych w
Polsce, to potrzebowali tych lat, żeby się przebić.
Potrzebowali tych lat, żeby się przebić. To jest historia Twardocha. Twardoch przez co najmniej 5 lat pisał książki, które po prostu nikogo nie obchodziły, absolutnie. Jakub Żulczyk w jakimś wywiadzie mówił, że pracował jako pomoc dentystyczna w ogóle, mhm, żeby mieć z czego żyć. Miłoszewski też miał jakieś mnóstwo takich historii, wiesz, z okresów, kiedyś, nie wiem, pisał książkę, nawet dostawał jakieś nagrody. Ale i nikogo to nie
jest
obchodziło.
Jest jakiś element wspólny, co sprawiało, że oni się przebijali? Bo ja kiedyś taki fajny reportaż w dużym formacie czytałem, jak napisać książkowy hit, i gdyby go podsumować w jednym zdaniu, to byłoby to takie zdanie. Nie ma dobrego sposobu, natomiast musisz pamiętać, musisz myśleć trochę o tym, jakbyś pisał do kobiet, bo to jednak kobiety czytają częściej, a nie mężczyźni.
Nie, no, znaczy zdecydowanie tak. Znaczy, kobiety są głównie czytelnikami, czytelniczkami w Polsce. Wiesz co, jak napisać książkowy hit? Absolutnie, jakby to głupie zabrzmiało, nie wiem. Mhm. Znaczy, ja generalnie wierzę w literaturze w szczerość, tak? I jeśli te wszystkie nazwiska, które tam wymieniłem, myślę, że ich łączy jedno, to znaczy, że oni piszą o tym, co ich naprawdę obchodzi. Tak? I piszą tak naprawdę historię, którą oni chcą opowiedzieć.
Blanka Lipińska też, Różowy Mołek, okay, i tak dalej. Znaczy... I ona mówi, że nie umie pisać, ale ja pisałem recenzję tej książki. Jestem jednym z niewielu mężczyzn w tym kraju, którzy przebrnęli przez 365 dni od deski do deski. No nie umie pisać Blanka Lipińska. To jest pisanie na poziomie podstawówki.
Wiesz co...
Ale pisała szczerze. O tym, co ją
pisało szczerze, tak. Znaczy, Blanka Lipińska to jest akurat inny case, bo tam wbrew pozorom bardzo duża kasa została włożona w marketing. Tak? Mhm. I gdyby to napisał, wiesz, gdyby 360 5 dni napisał, gdybym to napisał ja, czyli człowiek, który nie jest urodziwą blondynką, no to nikt by tą książkę nie dał złamanego faka, nie? Mhm. Więc to jest troszeczkę inny case. I wybiłeś mnie z rytmu. Dobra, ale o tym czytelnictwie, nie? Więc wiesz, więc po prostu nie będziemy mieć fajnego przemysłu kreatywnego na poziomie fajnych seriali, fajnych filmów, fajnych gier komputerowych, fajnych reklam, bez dobrej literatury. W to głęboko wierzę. Tak? I nie będziemy mieć dobrej literatury, jeśli ludzie nie zaczną czytać książek. Tak?
A jak ty
ale potrzebna jest słaba literatura, żeby była też dobra?
Tak. Znaczy, wiesz co, słaba literatura będzie, nie wiem, czy jest potrzebna, tak? Znaczy, będzie. Jest pytanie, co rozumiesz przez słaba literatura, tak? Literatura popularna, łatwa i przyjemna, to niekoniecznie jest słaba literatura, tak? Takie książki też są potrzebne, ja wiesz, od czasu... Kurczę, jak sobie myślę, wiesz, teraz taki przykład, nie? Lee Child, nie? Autor serii bardzo popularnej o Jacku Reacherze. Jack Reacher dla czytelników, wiesz, słuchaczy, którzy nie znają, to jest taki, kurczę, archetypowy amerykański bohater, facet 1,90 m wzrostu, nie? Przyjeżdża zawsze do miasteczka, wszystkich tam złych pokonuje i wyjeżdża, nie? I to jest fabuła książki każdej o Jacku Reacherze, nie? Lee Child pisze do tego tym basic English, tam jest, kurczę, nie wiem, on używa 1000 słów, nie? I to jest wszystko bardzo proste. To jest literatura bardzo popularna, bardzo łatwa, bardzo prosta, ale to jest dobre.
Bo ludzie też wiedzą, moim zdaniem, czego się spodziewać, sięgając po tą książkę. Czują się trochę bezpiecznie, czytając, bo od A do Z mniej więcej o nich prowadzi za rączkę, nie?
Ale to dotyczy, wiesz, też każdego gatunku literatury popularnej, także kryminałów, tak? Znaczy, ten gatunek, który ja uprawiam, właśnie jest paradoksalnie dla czytelnika bardzo bezpieczny, bo jak bierzesz do ręki kryminał, to wiesz, co tam się wydarzy. To znaczy, na początku ktoś kogoś pewnie zabije, potem pojawi się śledczy, ten śledczy będzie, czy będzie policjant, czy dziennikarz,
człowiekiem
czy prokurator,
prawdopodobnie
będzie
też
człowiekiem, najprawdopodobniej będzie mężczyzną w średnim wieku, po rozwodzie i alkoholikiem, tak?
Płaszczu i palący papieros.
Dokładnie, nie? Potem ten śledczy będzie prowadził śledztwo, po drodze zginie tam od 5 do 10 osób nowych i na końcu ten, i na końcu winny zostanie ukarany. I to jest fabuła, nie wiem, 95% kryminałów. Tam też się czujemy bardzo bezpiecznie. Więc wiesz, literatura popularna, uważam, jest bardzo potrzebna, tak? Bo ona bo ona udowadnia coś, z czym ja bym chciał dotrzeć, wiesz, do ludzi nieczytających, znaczy im pokazać, że to czytanie jest po prostu fajne.
Ale jak to zrobić? Bo zobacz, jest tyle bodźców teraz, które ludzi rozpraszają, nie wiem, PlayStation, kina, no milion rzeczy. Dużo ciężej jest teraz kogoś przekonać do książki niż 40 lat temu. No okej, ale wiesz, cały czas tych rozpraszaczy jest dużo i jak zrobić, żeby z tych 60 nieczytających procent Polaków chociaż ze 20% zmobilizować? Bo ten sam problem mieli w trakcie wyborów, moim zdaniem, niektórzy, żeby zaktywizować tych, którym się nie chce głosować, do głosowania. No.
Wiesz co, no i to jest bardzo trudne pytanie. Ja miałem z tym bardzo dużo o tym myślę. Znaczy, przede wszystkim prawda jest taka, że o książkach w Polsce się z jakiegoś powodu nie rozmawia. To jest bardzo wstydliwy temat i zwróć uwagę, że z polskich polityków to wiemy tak naprawdę teraz o dwóch. Teraz o dwóch wiemy, że czytają książki. Ale przez lata wiedzieliśmy o jednym tylko i wyłącznie. Mhm. I to takim, który był w ogóle nie dbał o popularność, jest antytrendowy, to jest Jarosław Kaczyński. Mhm. Znaczy co pewien czas wychodziło na to, że Jarosław Kaczyński przysłał jakąś książkę, bo się pojawiał w wywiadach. Nie wiem, albo tego Pikitego, albo Olgę Tokarczuk, tak? W sumie, Księgi Jakubowe akurat Jarosław Kaczyński przeczytał, natomiast minister kultury Piotr Gliński już nie. Ale co nam pokazuje też, w jakim świecie żyjemy, nie? Jest taka anegdota o Donaldzie Tusku, tak, który też notabene dużo czyta, ale jak nie wiem, wszyscy mówili doradcy, że nie, słuchaj, stary, nie pokazuj się na tle książek, nie? Pokazuj się jak karatasz w tą gałę, ale nie pokazuj się na tle książek, nie? Teraz do tego grona czytających też drugi polityk, czyli Rafał Trzaskowski, nie? Który też się chwali, że dużo czyta i faktycznie dużo czyta. Ale do czego dążę? No po prostu się o książkach nie rozmawia, tak? Znaczy jest ta rytualna rozmowa raz do roku o książkach, kiedy Biblioteka Narodowa publikuje swoje badania, wtedy wszyscy się chwytają za głowę i ojej, jak mało czytamy i dlaczego, a potem wszyscy mają to gdzieś, tak? Nie rozmawiamy z politykami o książkach, nie rozmawiamy z gwiazdami o książkach, a wiesz co, kurczę, co to za problem właśnie, nie wiem, wziąć jakiegoś, kurczę, piłkarza, zawodnika MMA, skądinąd wiem, że to są ludzie, którzy czytają, nie? I pogadać z nimi o książkach, o komiksach, o czymkolwiek, tak właśnie, żeby pokazać ludziom, którzy normalnie nie mają styczności z książkami, że patrzcie, to są, nie wiem, fajni ludzie.
I czytają. Ich,
czytają. Posłuchajmy, może też spróbujesz, nie? Weźmy już tego Liczajda i przeczytasz o facecie, który bije złych.
No a gdy ta Tokarczuk dostała Nobla, to liczyłeś, że to coś może podbić, zmienić?
Nie, no absolutnie nie, absolutnie nie. Jedyne, co to mogło zmienić, to, że sprzeda się mnóstwo książek Olgi Tokarczuk. Część z nich nigdy nie zostanie przeczytana, po prostu zostanie.
Myślę, że duża część. Jak ktoś zobaczył Księgi Jakubowe i wielkość tej
wiesz,
książki.
Ja przyznam szczerze, przeczytałem w życiu jedną książkę Olgi Tokarczuk, to byli Bieguni, jak dostała Bookera. Podobała mi się, ale przyznam, że to jest wymagająca i trudna książka.
Ja prawie jak i inne czasy przeczytałem, bardzo mi się też
ale
podobała.
Ale sama władza jakby olała tego Nobla.
Ale znaczy już pal licho to, tak? Natomiast nic czytanie, znaczy nic nagroda Olgi Tokarczuk w tym względzie nie mogła zmienić, bo to są książki, które są wymagające, tak? Znaczy jak nie czytałeś przez ileś tam lat i bierzesz się za Olgę Tokarczuk, to jest, wiesz, jak
nie biegasz
i nagle biegniesz półmaraton czy maraton. No nie, zdechniesz po drodze. Tak, więc to jest, to nie mogło nic zmienić.
Ale były chyba też takie akcje typu czytanie jest sexy. Była taka próba, żeby coś ruszyło, nie? I tak przez chwilę może... Ja też w ogóle myślę, że mamy taki problem,
powiem ci tak, znaczy ja pamiętam tą akcję, tak, nie czytasz, nie idę z tą do ucha, tak? Tylko, że czy kto to reklamował, nie?
Kto to reklamował, bo już teraz nie pamiętam.
Nie, pamiętam, wiesz, że tam było na tych plakatach Kazimiera Szczuka, tak? I z całym moją sympatią, wiesz, i szacunkiem do Kazimiery Szczuki, tak, znaczy umieszczanie Kazimiery Szczuki na plakacie nie czytasz, nie idę z tą do łóżka, to whatever, nie? Okej, okay, w ogóle mnie to nie rusza, nie?
Trzeba by było na przykład, nie?
A zresztą nie wiem, czy to jest skuteczne, tak? Czy moim zdaniem była jedyna kampania, która zresztą trwa, która promowała czytelnictwo i była sensowna, to było Cała Polska czyta dzieciom, tak? I to hasło czytaj dzieciom dziennie przez 15 minut, bo dzięki temu będą mieli lepszą przyszłość, tak? I to była chyba faktycznie dobry pomysł i dobrze to działało. Natomiast wiesz, znaczy tak naprawdę największym problemem z czytelnictwem i największym złem, które się robi ludziom czytającym, to jest kanon lektur w Polsce.
Ja wiem, bo ja do dzisiaj, po pierwsze, śni mi się naprawdę, mówię poważnie, moja polonistka z liceum, która mnie gnębiła, bo na przykład nie lubiła mnie, nie podobało jej się, że będąc w klasie dziennikarskiej pracuję w radiu w trzeciej klasie liceum i słuchajcie, jak na przykład miałem przedwiośnie, nie? Ja już to kiedyś mówiłem, groziła mi w czwartej klasie na półrocze w liceum, miałem pałę z polskiego. Dlaczego? Ponieważ pani na przykład pytała mnie z przedwiośnia tak, jaki rąbek miał kolor sukienki kobiety, która tańczyła na balu z Cezarym Baryką. I ja mówię, a czytałem tę książkę, zielony, a ona mówi źle, czerwony, siadaj, pała. I tak 10 pał miałem w ten sposób. I ja na przykład jak myślę o lekturach szkolnych, to się czuję jak ktoś, może przesadzę trochę, kto był wykorzystany seksualnie i myśli o seksie. Po prostu jest mi od razu słabo.
Wiesz co, no i trochę tak to działa. Ja mam, wiesz co, córkę, która jest teraz w czwartej klasie podstawówki. Ona akurat dużo czyta, no ale dziwnym nie jest, tak jak się ma ojca pisarza. Natomiast, wiesz, dostała do czytania jako lekturę Janka Muzykanta. Ja przeczytałem, wiesz, pierwszy akapit razem z nią na głos. I tam było coś, kurczę, o kumach, które siedzą na zydlu. Przepraszam, już teraz zmyślam, na pewno było to słowo kumy i coś tam dalej. I się pytam, słuchaj, czy ty wiesz, co to jest kuma? Nie wiem, tato. Nic dziwnego, bo się tego słowa nie używa teraz, nie?
Prawda.
I po prostu musiałem razem z nią siedzieć i całą jej pierwszą stronę wytłumaczyć, co nam się w ogóle dzieje, tak? Bo ona nie znała tych słów, tak? I atakujemy te biedne dzieci tymi lektorami, wiesz, Jankiem Muzykantem, Antkiem, nie? Na naszą Szkapą. I te dzieci nic dziwnego, że się nie zniechęcają.
Ale trzeba
zmienić ten kanon, czy go wypieprzyć w cholerę?
Wiesz co...
To byś dorzucił też może.
Nie, ja bym nic nie dorzucił. Znaczy, ja bym szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tak jest w Niemczech, tak? Znaczy tam jest tak, że nie ma kanonu lektur. Tak? Jest tak, że pani przychodzi do dzieci, siadają wszyscy w klasie, zastanawiają się, co teraz wspólnie przeczytamy. Tak? I wspólnie sobie wybierają razem z dziećmi jakąś książkę do czytania, taką, która ich zainteresuje.
Czyli od razu masz te pozytywne skojarzenia, bo lektura jest czymś fajnym, co chcesz, a nie co musisz.
Dokładnie. I oni to potem czytają w klasie i sobie to omawiają. Tych książek jest dużo mniej niż w polskim kanonie. Ja wychodzę z założenia tak, że dla dzieci, przynajmniej do poziomu, nie wiem, szóstej klasy szkoły podstawowej, może nawet ósmej, tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby wyrobić w nich nawyk czytania, tak? I skojarzenie tego, że czytanie jest fajne i jest ciekawe. I na tym powinien się kanon lektur
skupiać. A nie na rozbrajaniu na czynniki pierwsze Hamleta, jak ja miałem, czy Macbeta, mając 15 lat, no na Boga.
Nie, no się trochę skupia na tym, żeby budować jakąś tam świadomość narodową, ale to też jest bez sensu, bo przez czytanie chłopów nie czułem się bardziej Polakiem.
Nie, znaczy to, wiesz co, ja powiem ci tak, akurat to jest, ja uważam, że...
Musisz trochę bliżej mikrofonu, albo sobie go
okej, wiesz co, tutaj, natomiast w liceum właśnie, jeśli mam już nastolatków, to uważam, że akurat już od nastolatków specjalistów można wymagać, że masz pewnej dojrzałości, można o nich powiedzieć, słuchajcie, no ci chłopi są nudni jak cholera.
No są bardzo nudni.
Ale przeczytajmy ich, bo oni są ważni z takiego, a takiego powodu, nie? Czy ten Pan Tadeusz jest, okej, Pan Tadeusz akurat jest ciekawy, ale może się wydać dziwny współczesnym nastolatkom, tak? Ale on jest ważny z powodów właśnie, że jest podstawą naszej kultury, tak? I od licealistów można tego już wymagać, ale nie od czwartoklasistów, tak? Zresztą zwróciła na to uwagę pani na jednym moim spotkaniu, a propos Janka Muzykanta, no i powiedziała, ale panie Wojtku, Henryk Sienkiewicz napisał Janka Muzykanta dla dorosłych. To była nowelka kierowana do dorosłych. A my z jakiegoś powodu uznaliśmy, że ona jest odpowiednia dla 9-letnich dzieci. I nic dziwnego po prostu, że po takiej tresurze Polacy nie czytają.
Powiedz, poprosił cię kiedyś o autograf ktoś, kto kompletnie nie pasował do profilu, który masz w głowie swojego czytelnika? A może nie masz takiego profilu w głowie zupełnie?
Wiesz co, ja nie mam profilu czytelnika w głowie. Czy mnie poprosił ktoś taki o autograf? Nie było takiej sytuacji, żebym się zdziwił, że mnie ktoś prosi o autograf. Natomiast wiesz co, dwa razy mi się zdarzyło, że ktoś mnie zaczepił na ulicy, po prostu go spoznał i chciał mi...
Tylko dwa razy?
Tylko dwa razy,
to mnie częściej zaczepiano, naprawdę.
No widzisz,
Ale to się okazuje, jeździsz metrem, tramwajami?
Jeżdżę metrem, jeżdżę komunikacją miejską. Widzisz.
No to dwa razy w tygodniu mi się zdarza, że ktoś podchodzi mi, pan z Weszło, albo o Gapek, cześć, piątka, nie? No
i widzisz. To
jest szokowady.
No to właśnie pokazuje, jakie jest miejsce literatury w tym kraju.
No ale mówimy o gościu, który bywał pierwszy na listach przebojów Empiku i to nie raz, tak?
Tak. No i widzisz, no i to pokazuje właśnie, jaka jest rola literatury w tym kraju i na ile ona jest popularna, nie? Że dziennikarza sportowego częściej jest rozpoznany. Chociaż ty częściej bywasz na wizji.
Ale wiesz, to jest mimo wszystko absurd. No umówmy się, nie tych książek sprzedałeś. Ciebie powinni kojarzyć dużo bardziej. Halo.
No ale może mi kojarzą z książek, tak? Mhm. Więc to tak właśnie, jak mnie ktoś zaczepia, to byłem zdziwiony. Natomiast wiesz, jeśli chodzi o... to się już na szczęście zmienia, tak? Natomiast mówiliśmy o tym, że głównie czytają w Polsce kobiety. Jak jeździłem na spotkania autorskie tam jeszcze parę lat temu i widziałem, że na sali w bibliotece są jacyś faceci, ich najczęściej było tam, nie wiem, dwóch, trzech, to się zastanawiałem, co się dzieje, tak? Czy, nie wiem, pada na dworze? Skąd oni się tu wzięli? Dlaczego? Widok mężczyzny, który chodzi na spotkania autorskie, był dla mnie czymś zaskakującym. To się na szczęście zmienia. To znaczy, ja teraz widzę, że tam na spotkaniach autorskich na widowni jest jakieś, nie wiem, 30-40% mężczyzn, reszta to są kobiety. Ale parę razy tak miałem, że kurczę, kim są ci ludzie, dlaczego oni tutaj przyszli? Tak czułem nawet pewną nerwowość, nie wiem, o co chodzi.
Z kryminałami jest jak z muzyką, czyli wszystko już było, czy niekoniecznie?
Zresztą ja głęboko wierzę, że jeszcze nie, że jeszcze da się pewne rzeczy nowe wymyślać. Natomiast podobnie jak z muzyką, szczególnie z muzyką popularną, trudno wymyślić coś nowego. Mhm. Znaczy to jest cały czas przestawianie, ja się nie znam na muzyce, ja to się chyba mówi, że tam, nie wiem, nam jest, nie wiem, kilka akordów takich.
No są ludzie, którzy wiem, że żyją z tego, że tworzą potencjalne hity, czyli zgłasza się jakaś wokalistka, oni wiedzą, jaki musi być beat i jakie mniej więcej muszą być słowa, żeby to może nie zapewniło, wiesz, udział w Radiu Z, ale powiedzmy zwiększyło prawdopodobieństwo, że się znajdziesz na tych największych antenach.
No i potem się pojawia jakaś, nie wiem, Billie Eilish, która śpiewa coś zupełnie innego, zupełnie inny sposób i nagle się okazuje, że to jest mega popularne, nie? Więc oczywiście, wiesz, w kryminałach tak samo jest, nie? Że wszyscy mniej więcej wiemy, jak one powinny wyglądać, żeby były popularne, a potem pojawiają się jakieś inne książki zaskakujące, które wygrywają te listy bestsellerów. Tak w ogóle notabene tak było z Pauliną Świst, tak? Która właśnie to jest jedna z tych autorek, która zdobyła szczyty listów bestsellerów jeszcze przed Bianką Lipińską, pisząc takie kryminały erotyczne. Ale zabawne jest to, że to się wcześniej nie sprzedawało w Polsce. To znaczy faktycznie odniósł sukces z Grey, 50 twarzy Greya.
Też czytałem niestety.
I wiesz, i w tym momencie oczywiście, jak się pojawia taka książka zagranicznego autora, który odnosi sukces, to od razu wszyscy dzwonią i proszą, słuchaj, czy mógłbyś napisać coś podobnego, nie? Więc ileś tam osób próbowało napisać polskiego Greya i to wszystko padło, nie? I nagle pojawiła się, więc wszyscy zrezygnowali, stwierdzili, nie, że to się w Polsce polskiego autora nie sprzedaje. Nagle pojawia się nieznana autorka Paulina Świst, która w ogóle ukrywa swoją twarz, bo ona... Jest adwokatką i twierdzi, że nie może się pojawiać.
Ale to jest w ogóle jej pseudonim,
to jest
tak?
Jej pseudonim, okay, w ogóle, no. Nie? Wyskakuje z tą książką i zdobywa nie wiadomo dlaczego pierwsze listy bestsellerów. I ja autentycznie słyszałem o wydawnictwach, gdzie robiono czytania, wiesz, zebrali się wszyscy przy stole konferencyjnym, nie czytali na głos tą książkę, zastanawiali się, o co chodzi, nie? Dlaczego akurat to wygrało i to się tak dobrze sprzedaje, a inne książki nie. Więc są takie też zaskoczenia.
A na tych warsztatach, na których ty uczysz ludzi, jak pisać, to właśnie jednak jest jakiś taki schemacik, który im przedstawiasz i mówisz, że gdy go będą stosować, to szanse na sukces są większe, czy zupełnie nie?
Znaczy ja im mówię tak, że słuchajcie, są pewne zasady, są pewne, brzydkie słowo, dobre praktyki, natomiast to są, wiesz, to nie jest tak, że tego nie można złamać, tak? Tylko chodzi o to, trzeba znać, i kiedy te zasady, reguły łamiemy, to dobrze byśmy wiedzieli dlaczego, tak? I się zastanawiamy faktycznie, wiesz, staram się pokazać im, co moim zdaniem działa na korzyść książki, tak? Co sprawia, że ona ma szansę stać się popularną.
A bywasz próżny, bo wydaje mi się, że... Znaczy, co mi zaimponowało, jak napisał kolega Ćwiek książkę Topiel, podsumowałeś to tak, skurwiel, napisał lepszą książkę ode mnie. Nie spodziewałem się od pisarza, że w ogóle, wiesz, tak jakby komentator sportowy powiedział, ten gość ode mnie komentuje lepiej mecze. To się rzadko zdarza, słuchaj, generalnie.
To niestety była prawda, no. Znaczy, akurat z Kubą Ćwiekiem się dobrze znamy i sobie nawzajem, bo wydawaliśmy mniej więcej w tym samym momencie, ja Wyrwę, on Topiel, wysłaliśmy sobie nawzajem swoje książki do czytania, żeby z... no, poprosić o radę, powiedzieć ten i po przeczytaniu jego książki stwierdziłem,
nie wydaje swojej, nie ma to sensu.
Napisał coś lepszego i fajniejszego niż ja. Więc ponieważ tak jak ci mówiłem, po prostu ja kocham książki, tak, kocham literaturę, kocham pisanie, tak, wiesz, trafiłem taką książkę, która naprawdę mi się cholernie spodobała, to stwierdziłem, że muszę się z moimi czytelnikami z tym podzielić, opowiedzieć o tej książce i mam nadzieję parę osób do jej lektury zachęcić i chyba się udało.
A to generalnie jest takie środowisko, że potrafi się docenić, czy jest też trochę zawiści jakoś?
Nie no, oczywiście, że jest zawiść, wiesz, jest zawiść, jest zazdrość, ale generalnie jest bardzo pozytywnie, wiesz, to nie jest tak, że my sobie podkładamy nogi, czy kradniemy pomysły, aż przede wszystkim nie kradniemy sobie pomysłów dlatego, że ich się nie dzielimy ze sobą, nikt nie jest na tyle szalony. Natomiast jest fajnie, tak? Znaczy to środowisko autorów, twórców kryminałów w Polsce jest jakieś takie bardzo pozytywne, bardzo fajne.
A zresztą widać, że wy się z Zygmuntem Miłoszewskim lubicie, jak się popatrzy na te interakcje na waszych profilach.
Z Zygmuntem Miłoszewskim, z Mariuszem Czubajem, z Marcinem Wrońskim. No dużo mam tych znajomych w środowisku i to jest stan i to fajnie. Naprawdę lubię tych ludzi, lubię się z nimi spotykać, lubię z nimi rozmawiać.
Nie odpowiedziałeś na pytanie, czy bywasz próżny.
Czy bywam próżny? Oczywiście, że bywam próżny, tak? Mam takie momenty, kiedy kurczę, właśnie jak widzę, że udało się, wiesz, dostać na tą, wiesz, pierwsze listy, pierwsze miejsce na liście bestsellerów Empiku, że udało się zekranizować moją książkę, że udało się zrobić ileś tam fajnych rzeczy, to sobie myślę, kurczę, tak. Jestem super, jestem świetny, jestem kurczę, najlepszym twórcą kryminałów.
I potem przychodzi, pewnie jak to w życiu, coś, co sprawia taki
Potem się właśnie okazuje, że ta książka bardzo, nie wiem, szybko spadła z tego pierwszego miejsca i tak sobie myślę... Czy Remigiusz Mróz wydał nową książkę i nagle się okazało, że on jest na pierwszym miejscu. Wiesz, rozumiesz, dzieją się takie rzeczy i to faktycznie uczy pokory.
A byłeś zadowolony z ekranizacji Żmijowiska?
Tak, byłem. Znaczy, wiesz co, ja zresztą... Czy bardzo mi się podoba podejście Andrzeja Sapkowskiego, gdzie on mówił o ekranizacji Wiedźmina, że przecież nie może powiedzieć, że mu się nie podobała. Ja trochę mam tak samo, że nie za bardzo mi wypada powiedzieć, że mi się nie podobała, także dlatego, że jestem przecież współscenarzystą, nie? Ale absolutnie szczerze uważam, że powstał fajny, dobry serial. Tak? Że to nie jest serial, który zmieni historię telewizji, to nie jest najlepszy polski serial w dziejach, ale powstał naprawdę fajny, dobry serial, który się miło oglądało.
A lepszy niż BFR, bo to ten sam...
No ja tego nie jestem w stanie ocenić, ale to będzie dziwne wyznanie i wyjdę na faktycznie bardzo próżnego człowieka. Dobrze, ale Belfra nie zobaczyłem do końca, aż Żmijowisko tak.
A powiedz, jak się pisze współscenariusz do serialu na podstawie własnej powieści? No bo rozumiem, że musisz z pewnych rzeczy rezygnować, coś trzeba zmienić, takie kompromisy z samym sobą, to chyba niełatwo przychodzą, czy łatwo?
Nie no, wiesz, ja miałem, wiesz co, ja wychodziłem z założenia takiego, wiesz, że napisałem książkę, ona jest moja i tam zrobiłem wszystko tak, jak chciałem. A teraz na podstawie tej książki tworzymy zupełnie nowe dzieło. Ono jest przypadkiem na podstawie mojej książki, ale tak naprawdę tworzymy coś zupełnie nowego, zupełnie inaczej i przede wszystkim z innymi ludźmi. I ja tam w tej machinie produkcyjnej, serialowej, tak naprawdę jestem jednym z tych mniejszych kółek. I tak naprawdę będzie to głównie serial reżysera, z producenta, aktorów. Oni tam będą grali pierwszoplanowe nomen omen role, nie?
A gdybyś tak
Nie było problemu ze zmianami, wiesz? Znaczy, dla mnie to była też okazja, wiesz, żeby nauczyć się pisania scenariuszy, bo to jest jednak zupełnie inny język filmowy, tak? Znaczy nie każdy, kto jest dobrym pisarzem, jest dobrym scenarzystą. To jest zresztą mój przykład, tak? Bo ja się jako scenarzysta filmowy czy serialowy słabo czuję, tak? Znaczy to jest zupełnie inny język, zupełnie inna poetyka. Trzeba inaczej myśleć o fabule, o komunikacji z widzem. Dużo jest tam takich, wiesz, zagwozdek,
które... Ale zamierzasz te scenariusze dalej pisać w związku z tym, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie. To znaczy, jeśli się pojawi, wiesz, oferta, żebym znowu coś napisał na podstawie własnej twórczości i razem z reżyserem, producentem uznamy, że ja mogę coś tam wnieść wartościowego do tego całego procesu, to jasne. Ale nawet niedawno ktoś mnie zapytał, wiesz, czy mógłbym napisać dla niego coś oryginalnego.
Napisz za mnie coś oryginalnego.
Znaczy nie, w sensie, wiesz, znaczy, w sensie nie na podstawie mojej książki, tylko scenariusz. Znaczy, wiedziałem, że nie, absolutnie mnie to nie interesuje, wiesz. Także z tego powodu, i tutaj znowu próżność, że w Polsce scenarzystów nikt nie zna.
Aha.
Tak? A znaczy, nie wiem, ilu jesteś w stanie, wiesz, wymienić
ani
scenarzystów.
Jednego. Nie, szczerze. I to jak mówię jako osoba, która ogląda seriale i czyta. Ani jednego.
Dokładnie, tak? Znaczy nikt nikogo, wiesz, w Stanach Zjednoczonych, tak? To podczas tworzenia serialu najważniejszą postacią jest ten showrunner, tak? Czyli facet, który trzyma pieczę nad scenariuszem, niekoniecznie wszystkie pisze, tak? Ale kontroluje tą całą historię. To jest kluczowa postać, nie? W Polsce najważniejszą osobą jest reżyser. Kto ten serial napisał, kto go wymyślił, kto stworzył historię, nikogo to nie obchodzi. I w związku z tym moja próżność, ja wolę napisać książkę, bo dzięki temu jestem kojarzony, nie? A tak ktoś zna moje nazwisko.
A tak po sportowemu, gdybyś stworzył listę najlepszych polskich pisarzy kryminalnych, to na którym miejscu byś się umieścił? Wiadomo, że za Remigiuszem Brozem, no ale wiesz, on jest bezkonkurencyjny.
No w kategorii szybkości pisania to na pewno.
Tak.
Nie no, skromnie powiem, bo na antenie to pewnie, że w pierwszej piątce.
W pierwszej piątce.
Ale nie pytaj mnie o ten, nie pytaj mnie o konkretne miejsce.
A czterech pozostałych?
Wiesz co, no dobra, no, znaczy na pewno Zygmunt Miłoszewski gdzieś tam będzie wysoko. Fajne rzeczy, szczególnie ostatnio pisze Mariusz Czubaj. Naprawdę zaimponowały mi te dwie ostatnie książki Kuby Ćwieka. Świetna jest, a mało znana ciągle, Anna Kańtoch, tak?
Myślałem, że gdzieś Marek Krajewski, jeszcze ojciec polskiego kryminału.
Marek Krajewski, Marek Krajewski no to ma, wiesz, jakie historyczne zasługi, bo on ten gatunek w ogóle odrodził, tak? I się nagle. Właśnie to jest ciekawe, że no właśnie, wiesz, to jest kolejny przykład, nie? Sukces Marka Krajewskiego, tak? Który w Polsce, zanim się pojawił Marek Krajewski, wydawało się bodajże 2 albo 3 polskie kryminały rocznie. Tak? Znaczy nikt nie chciał tego wydawać. Nagle przychodzi Marek Krajewski, pisze książkę o jakimś Niemcu, który mieszka przed wojną we Wrocławiu, to się okazuje hit.
Absolutny, pamiętam.
Dlaczego?
Nie mogłem się oderwać. Nie wiadomo.
Nie wiadomo.
Tak? Prawda.
A jakby chciałem też zapytać, może nie porównanie, ale właśnie te. Bo chyba stolicą tych kryminałów w Europie jest Skandynawia, nie wiem, czy się zgodzisz. I jakbyś porównał, to jest tam jest rzeczywiście wyższy poziom, czy to nie jest w ogóle...
Znaczy powiem ci tak, moim zdaniem już nie. To znaczy Skandynawowie mieli mieli swój czas. Faktycznie stworzyli pewną szkołę pisania kryminałów po swojemu z tym ważnym, mocnym wątkiem społecznym, nie? To zaczęło się lata temu, wybuchło za Mankela, potem przyszedł Stieg Larsson, tak?
Jens Lapidus taki był.
Jens Lapidus też był, John Esbo, tak? Te najgłośniejsze nazwiska, ale wiesz, od lat oni nie napisali nic ciekawego. Znaczy ja miałbym teraz problem, żeby wymienić, wiesz, jakiegoś nowego, ciekawego autora kryminałów.
Ja również, jak myślę, to mi się ci starzy przypominają.
Dokładnie,
tylko.
No to, bo oni wszyscy zaczęli pisać to samo. To znaczy, ja tak... Kurczę, jestem, wiesz co, nie wiem, polityczne wyznanie, ale muszę to powiedzieć, jestem generalnie człowiekiem o poglądach lewicowych. Tak? I te wszystkie wartości lewicowe są dla mnie ważne, są mi drogie, natomiast jak biorę szwedzki kryminał i wiem, że tam będzie coś o feminizmie, wiem, że będzie o uchodźcach, wiem, że będzie to o prawach człowieka, wiesz, to całe wszystko, co mnie to też tak nudzi, że naprawdę bym chciał przeczytać, wiesz, jakiś nie wiem, szwedzki, skandynawski kryminał, gdzie będzie postać dobrego, sympatycznego, wiesz, skrajnego prawicowca. Tak, bo to w końcu będzie coś nowego,
tak,
coś ciekawego.
Tak, to by było ciekawe. A też dziwne, że nikt tam nie doszedł, wiesz, do takiego wniosku, no, że takie pójście pod prąd byłoby dla czytelnika może właśnie czymś nowym.
Nie wiem, z czego to wynika, natomiast po prostu...
Też w paru książkach Nesbo były takie...
Być może.
Prawicowe, tak.
A czy one były sympatyczne? Właśnie kojarzę, jak wiesz, jak się zawsze pojawia jakiś polityk skrajnie prawicowej partii, to on zawsze się okazuje strasznie złym
człowiekiem. Tak, to byli antagoniści, tak.
Zawsze, a ja bym, nie, chciałbym, żeby to był dobry człowiek. No, on ma takie poglądy, których ja nie lubię, nie akceptuję, ale niech to będzie dobry człowiek, który, nie wiem, pomaga dzieciom, wiesz, kurczę, nie wiem, już nie będę wymyślał, tak?
Masz, Wojtek, swoje godziny pracy pisarskiej i druga rzecz, czy byłbyś w stanie z którymś z naszych pisarzy napisać książkę? Bo chyba wspomniany Czubaj, o którym mówiłeś, kiedyś z kimś napisał.
No właśnie, z Makiem Krajewskim, tak? Mhm. Dwie tak. Książki tam z Aleja Samobójców i chyba Grzet Mentarna. Wiesz co, czy mam godziny pracy? Tak. To znaczy, no właśnie, praca pisarza jest tak naprawdę pracą bardzo nudną. To znaczy, ona ma fajne momenty, szczególnie na etapie tak zwanego researchu, zbierania informacji, bo to jest taka dziennikarska robota, nie tam się dzwoni do paru osób, pyta się o różne rzeczy. Ale potem to jest siedzenie, wiesz, na tyłku przez kilka tygodni, nawet miesięcy, nie? Od godziny tam, nie wiem, 9 do 16.
Ale i zawsze panie, tak masz, za przeproszeniem, żeby skały srały, to siedzisz i czekasz na to natchnienie? Czy jak ci zupełnie
nie ma natchnienia? Nie ma natchnienia.
Ale siedzisz i piszesz?
Siedzę i piszę.
Siedzisz i piszesz, tak?
Siedzę i piszę. Generalnie, wiesz, siadam i piszę i stukam. Mam dzielny limit. Ja akurat słów, które muszę wystukać, sobie zakładam, że muszę napisać co najmniej 1000 słów. Nie? I siedzę i stukam, nie? Właśnie natchnienie, nie ma czegoś takiego
tak,
jak natchnienie, tak?
Za szybko wystrzeliłem.
To jest, wiesz, to jest mit, tak? I to też wymówka kurczę leniwych pisarzy, tak? Że czeka na natchnienie. Nie. Natchnienie przychodzi, kiedy zaczynasz pracować. Tak jest zresztą w każdej robocie, tak? Dobrze ci się pracuje wtedy, kiedy już pracujesz. Wiesz, oczywiście się lubisz swoją pracę.
Dużo osób uważa, że lepsza godzina praktyki niż 1000 teorii, rozmyślania o tym, co ja mogę zrobić, jak bym to zrobił i kiedy bym to zrobił, że lepiej tak. Po prostu to zrobić. I to jest niby proste i trochę Paulo Coelho, ale dużo osób tego po prostu nie robi, nie?
No dobrze. Słuchaj, moja pierwsza, wiesz, zawsze mówię, sprzedaję to teraz słuchaczom, na tych moich warsztatach pisarskich najważniejsza rada, którą udzielam moim kursantom i im powtarzam, to jest najważniejsza rzecz, którą wyniesiecie z tego kursu, to, że żeby napisać książkę, trzeba siąść i ją napisać.
To wszyscy mówią, słuchaj, o bieganiu, bo ty mówiłeś, że masz problemy z tym, żeby więcej biegać. To mój trener biegania mówi, żeby biegać, trzeba biegać po prostu. Jak masz szybko biegać, musisz robić kilometry. Nie ma cudów, nie ma drogi na skróty. No napisałbyś z którymś z pisarzy polskich książkę?
No właśnie, teraz akurat z Kubą Ćwiekiem piszemy, co prawda nie książkę, ale słuchowisko, bo nas interesuje, wiesz, ta forma. Zastanawiamy się, jak się pisze inaczej słuchowiska, jak książki, co można właśnie uzyskać dźwiękiem, jaką imersję uzyskać. No i siedzimy i się tym bawimy, no. Jest to na pewno, wiesz, pisanie inne. Też jest takie poczucie, że kurczę, trzeba umieć się cofnąć, nie? I oddać, wiesz, pewną część tej historii komuś innemu.
Ale wy się spotykacie we dwóch wtedy? I czy robicie
nie,
to?
Znaczy metoda pracy jest taka, że akurat to ma być słuchowisko w odcinkach, więc wiesz, tworzymy sobie razem wspólnie, często spotykając się, rozmawiając przez telefon, tworzymy plan tych odcinków, nie? Plan tego całego słuchowiska, a potem się tymi odcinkami dzielimy, tak? Ja piszę pierwszy, on drugi, potem sobie to wysyłamy nawzajem, poprawiamy i tak dalej. Jest to ciekawa przygoda literacka, twórcza, natomiast nie wiem, czy bym to chciał powtórzyć, mówiąc szczerze.
A bywa, że pijesz, gdy piszesz? Te godziny 9-16
nie bardzo sprzyjają. Wiesz co, nie, ponieważ po alkoholu się kiepsko pisze. Tak to jest taki, co prawda z Hemingway mówił, nie, że pisz po pijaku, redaguj na trzeźwo, ale w moim akurat przypadku to się nie zgadza.
Paweł, a w twoim?
Też ciężko się pisze.
A naprawdę? Ja myślałem, że ty zawsze tak lubisz.
Jeszcze jak byłem
po piwku czy dwóch jakiś tekstik większy napisać, nie?
Jeszcze jak byłem młody i dzień wcześniej byłem na imprezie i wracałem, to do 16 fajnie się pisało, ale teraz to już jest koniec.
Mi zawsze na takim delikatnym kacu bardzo dobrze czytało się serwisy albo komentowało mecz, bo by język był bardziej plastyczny. Tylko mówię delikatnym, podkreślam, nie takim, że umierasz, tak. Tylko takim, że tak cię lekko coś z tyłu głowy uderza bardzo... i wtedy naprawdę dykcja była fenomenalna.
Ale to musiałeś, nie wiem, jakoś bardzo wycelować, żeby wiedzieć, że jest delikatne.
Tak, ja już, ale wiesz, jesteśmy już w takim wieku, że wiemy, czy te 3 piwa, czy 7 i jaką to zrobi różnicę.
Poza tym to jest taka pułapka, że też, to też do muzyki się odnosi, że jeśli coś stworzysz pod jakimś środkiem, to potem nie powtórzysz tego bez tego środku. Może tak być.
No może.
Może tak być, ale przede wszystkim po alkoholu mi przynajmniej nie wychodzi nic ciekawego. To znaczy, jak wiesz, kiedyś mi się zdarzało i potem to czytałem, stwierdziłem, że nie, to muszę napisać jeszcze raz, kurczę, na trzeźwo, bo więc w ogóle zrezygnowałem.
Moi czytelnicy wiedzą, że nie wiedzą, czego się po mnie spodziewać. To jest duży atut, moim zdaniem.
I to ja powiedziałem.
Tak, ty to powiedziałeś.
To jest najbardziej, nie wiem, żenujący moment, jak ktoś mi z moich wywiadów wyciąga. Ja nie pamiętam, czy ja to powiedziałem, czy nie i kiedy.
Tak,
i w ogóle
to jest próżne.
Ale nie wiem, z którego niestety, nie wiem, bo już przeczytałem kilkanaście wczoraj.
Znaczy powiem ci tak, faktycznie jest tak, że ja od pewnego czasu, stwierdziłem, że muszę pisać inne rzeczy inaczej, bo zauważyłem, że zaczynam się powtarzać. To znaczy, wiesz, mówiłem o tym, że ten gatunek kryminału jest taki schematyczny, nie? Ja przecież zacząłem od takich klasycznych właśnie, kurczę, kryminałów policyjnych z tym rozwiedzionym policjantem w średnim wieku, który co prawda nie był alkoholikiem, ale to jest jedyne, co go różniło od, wiesz, wszystkich innych policjantów w książkach polskich autorów czy szwedzkich właśnie. No ale w pewnym momencie stwierdziłem, że ja, kurczę, zaczynam się powtarzać, zaczynam pisać to samo, nie? Wtedy napisałem takie dwie książki, jak ja to mówię, najgorszym prywatnym detektywie w Polsce. To były tak zwane cykl Gliwicki, dwie książki Wampir i Zombie o takim młodym prywatnym detektywie, którym absolutnie nic nie wychodzi, nie? Ale jest to zupełnie na poważnie, tak? A potem napisałem Żmijowisko właśnie, bo stwierdziłem, że chcę napisać teraz kryminał, gdzie nie będzie klasycznego śledczego. Niech to będzie powieść o zwykłych ludziach, którym się dzieją niezwykłe rzeczy. I wiesz, i to... No właśnie, to niesamowicie zażarło. Tak? Znaczy dla mnie jakimś takim punktem zwrotnym w karierze było właśnie Żmijowisko. I teraz tak, jeśli chodzi o niespodzianki na rynku właśnie wydawniczym, znaczy gdybym ja słuchał moich czytelników, którzy prosili, napisz kolejną część o Morce, napisz kolejną część o Morce, to bym nie napisał Żmijowiska i nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. Tak? Więc to się okazuje, że po prostu czasami, znaczy, że trzeba słuchać przede wszystkim siebie i pisać to, co nas interesuje, bo to jest najważniejsze.
Nasz szef zawsze mówi, że powinieneś tak pisać teksty, jakbyś, takie teksty, jakie sam byś chciał przeczytać. I mi się wydaje, że tak jest chyba, takie podejście jest przy pisaniu najlepsze.
No zdecydowanie tak.
Mhm. A powiedz, ty jesteś na takim etapie, że jak mówisz, że masz pomysł na nową książkę i dzwonisz do wydawnictwa, to ich w ogóle nie interesuje, jaki to jest pomysł i kupują go w ciemno, bo to jest Wojciech Chmielarz, czy musisz przekonać do swojej wizji kogoś?
No nie, no, w tej chwili... Nie, no rozmawiamy o tych pomysłach, ale myślę, że tak, mógłbym powiedzieć, wiesz, zadzwonić, powiedzieć, mam pomysł na nową książkę, dajcie mi zaliczkę. Mhm. I myślę, że istnieje bardzo duża szansa, żebym tą zaliczkę dostał.
Każda książka to blisko rok pracy, kilkaset tysięcy znaków, kilka wątków, postacie. Nie ma siły, żeby tam czegoś nie zawalić. Jako pisarz potrzebuje dobrego redaktora, takiego, który nie tylko sprawdzi przecinki, ale prześledzi całą opowieść. Powie, co ma sens, a co nie. To ja teraz pytam, którą książkę zawaliłeś najbardziej i czy miałeś taką, że redaktor poprawił tyle, że w sumie miałeś ochotę go dopisać jako współautora?
Nie, tak, żeby dopisał tyle, że jako współautora, to nigdy tak nie było. Wiesz co, jaką książkę zawaliłem najbardziej? To znaczy, mam teraz w głowie takie dwie historie. To znaczy, jedna historia była związana z Cieniami, czyli piątym cyklem o komisarzu Mordce, gdzie moja redaktorka napisała do mnie maila po przeczytaniu tej książki, powiedziała, bardzo, bardzo fajne, wiesz, słuchaj, ale dlaczego Mordka na początku nie robi pewnej czynności? Ja już nie pamiętam, co tam chodziło, chyba coś z komórkami, z billingami, nie? I właśnie już będąc bardzo zadowolony z tego, co napisałem, z próżnością chciałem jej napisać, że nie robi tego, bo no chciałem jej wytłumaczyć, dlaczego wiesz, w kryminale pewnych rzeczy się nie robi, na czym polega dobra opowieść i tak dalej. Zacząłem to nawet pisać, w pewnym momencie zdałem sprawę, że o kurczę, znaczy on nie robi tego tak naprawdę dlatego, że gdyby to zrobił, ta książka by się skończyła po 30 stronach. Znaczy to było coś takiego, taki oczywisty trop, który on musiałby sprawdzić, że on po 30 stronach wiedziałby, co się wydarzyło. No i potem były przez cały dzień telefony w pańce, jak to naprawić. Ale nam się udało. Mhm. Tak? I to był taki błąd, który właśnie Karolinie Macios, mojej redaktorce, jestem bardzo wdzięczny, że wychwyciła. A taka rzecz, która przeszła, jest w ranie, ta, która tutaj leży na twoim
biureczku.
Taka scena, gdzie jeden z bohaterów, starając się utrudnić identyfikację samochodu, nie wiem, gdzieś go chowa w krzakach, wyjmuje tablice rejestracyjne i odchodzi, nie? Czytelnik do mnie podszedł, no po jakimś spotkaniu, powiedział, nie, no, znaczy, wie pan co, fajnie, że on wziął te tablice rejestracyjne, ale co z nalepką na szybie? Nie, no, faktycznie, no.
No tak.
Jest nalepka na szybie z numerem rejestracyjnym, nie?
Co, musiałeś przyznać się do błędu?
No tak, nie musiałem przyznać się do błędów, że faktycznie, kurczę, zapomniałem o tym, że jest ta cholerna nalepka na szybie.
Aha. A powiedz, ty pamiętasz swoje książki? Bo ja na przykład mam tak, że jakbyś mi pokazał mój tekst sprzed roku, to pewnie nie będę go za bardzo pamiętał, a już książki, które przeczytam, no to niestety jestem na tym etapie, że podkreślam i robię sobie notatki, bo wiem, że jak za rok sięgnę po książkę X, to no nic nie będę pamiętał.
Wiesz co, niektóre książki pamiętam lepiej, niektóre gorzej, natomiast generalnie wszystkie pamiętam. Natomiast wiesz też, na jakimś spotkaniu autorskim, w ramach tam tego spotkania zrobiono quiz ze znajomości mojej twórczości, tak, i jest w moich książkach taka postać Sucha, policjantka, nie, i było pytanie, jak ma na imię Sucha, nie? Więc padła odpowiedź z sali, prowadzący patrzy na mnie, żebym ja potwierdził, że nie mam pojęcia, nie? No. Nie wiem, jak ona ma na imię, nie pamiętałem akurat wtedy. Aha. Nawet teraz nie pamiętam, tak, bo ona zawsze występowała z ksywką, więc niektóre rzeczy pamiętam, niektóre gorzej.
Pierwsza zaliczka z wydawnictwa wystarczyła mi na kolację dla znajomych i oce samochodu. I już po pieniądzach. Z tego co wiem, kwoty zaliczek dla debiutantów przez te lata nie poszły w górę. To teraz dwa pytania. Po pierwsze, jak ci biedni debiutanci mają pisać, znaczy wiem, że chcą pisać się przebić, ale no, ta perspektywa zarobków ich pewnie nie zachęca. A po drugie, jakie są teraz kwoty za twoją książkę? Czy to jest kwota, nie wiem, na poziomie dobrego samochodu? Możesz sobie za taką książkę kupić? Czy coś więcej, mniej?
Dobra. Słuchaj, no dlatego mówiłem, że to jest zajęcie dla wariatów. Mhm. To znaczy...
Albo ludzie, którzy książkę, po godzinach się nudzą, jak piszesz, ty na początku.
Tak, albo, ale wiesz, to też było wariactwo, tak? Znaczy ja, wiesz, poświęciłem mnóstwo czasu po godzinach, dużo pracy, żeby napisać książkę, nie? Zresztą nie jedną, bo ja tych książek pisałem wcześniej też parę, tylko żadna nie była na tyle dobra, żeby ktokolwiek chciał ją wydać. Więc ileś tam porażek na swoim koncie mam, wiesz, ta pierwsza wydana książka powstała na grzbiecie iluś tam niewydanych. Ale wiesz, siedzisz rok nad jakąś książką, co najmniej rok, bo niektórzy siedzą dłużej, piszesz ją, wkładasz tam całe swoje serducho, mnóstwo wysiłku, potem to wychodzi i dostajesz za to te, nie wiem, parę małych tysięcy. I to są jedyne pieniądze, które najprawdopodobniej z tego zobaczysz. Mhm. I masz takie... Czy warto?
Po co mi to było?
Po co mi to było? Znaczy, wiesz, oczywiście jest na początku ta satysfakcja, wiesz, że ojejku, to moja książka jest w księgarni, mogę iść do Empiku, nie, wziąć ją do ręki, położyć frontem i udawać, że nie jestem jej autorem, nie? Nie ma, może, wiesz, masz te marzenia, może wejdziesz do księgarni, akurat ktoś będzie kupował i będzie wow, nie? Oczywiście potem się okazuje, że tą książkę wydajesz, ona tak naprawdę nikogo nie obchodzi, wiesz, nikt o niej nie słyszał, nie wiem, przeczytał ją, jak ja zobaczyłem moje pierwsze rozliczenie sprzedaży, wiesz, tej książki, a jeszcze wydawnictwo mówiło mi, że ona dobrze idzie i faktycznie dobrze szła, ale zobaczyłem to pierwsze rozliczenie, nie stwierdziłem, okej, okay, kupili moi rodzice, paru znajomych, kto jeszcze, nie? Nie wiem, może jeszcze z trzy osoby, nie? Więc to było, więc po tym debiucie, jak ci mija ta pierwsza, wiesz, pierwszy szał, to naprawdę, jeśli nie jesteś takim wariatem właśnie jak ja, który, wiesz, ma tą swoją ideę, że kurczę, chce pisać książki, no to po prostu nie warto. Znaczy lepiej się zająć czymkolwiek innym, bo na gratyfikację finansową jest większa szansa, tak? Znaczy to Andrzej Sapkowski, tak, powiedział kiedyś znowu bardzo urodziwe słowa, że gdyby on chciał zarabiać pieniądze, to by sprzedawał skarpetki. I to się sprawdza.
No jeszcze ktoś... nie wiedział, że mu Wiedźmina zekranizuje Netflix wtedy prawdopodobnie, nie?
Ale on i tak już wtedy całkiem nieźle zarabiał, tak? To naprawdę przecież to był szał w latach 90. tak,
to
na Wiedźmina.
No dobra.
Znowu, nie wiadomo dlaczego.
A teraz?
Słuchaj, wiesz co... Dobrze jest.
No bo ty już żyjesz tylko teraz
z pisania, tak? Ja już żyję z pisania. A czy tak naprawdę żyję z tego, że jestem pisarzem, tak?
Dwie różne rzeczy.
Czyli... To są dwie różne rzeczy, tak? Bo oczywiście ja zarabiam na sprzedaży książek, ale też zarabiam na spotkaniach autorskich, jak one były, bo teraz wiadomo nie ma. Zarabiałem na pisaniu scenariuszy, zarabiałem na prowadzeniu warsztatów z pisania, zarabiałem na pisaniu jakichś takich felietonów. Było takich mnóstwo, i dalej jest mnóstwo aktywności
około pisarskich. Parę takich nóg do stołu, ale to jest też tak. Dobra forma, bo jak ci jedna noga padnie, to nie? Zawsze Paweł Zarzeczny mówił świętej pamięci, że dobrze, żeby tak dziennikarz czy pisarz robił, bo wtedy ten stół się utrzyma, jakby był na jednej nocy,
no,
prawda?
Właśnie oparty. Tak jest, właśnie tak jest, więc mam ileś tam tych aktywności, że mi to z różnych stron leci do portfela, lecą do portfela pieniądze. No, powiem ci tak, no teraz jest całkiem nieźle. Nie powiem ci, ile zarabiam, bo nie chcę. Natomiast
nie wymagam, natomiast tutaj się
mogę
tak
ci powiedzieć, że jak parę miesięcy temu wprost zrobił ten ranking najlepiej zarabiających polskich pisarzy, no to mnie wycenili na ponad 100 tysięcy. Mhm.
Za książkę, tak?
Znaczy, że rocznie tyle zarabiam na sprzedaży swoich książek. Więc to tak to zostawmy. No.
Dobrze. Tamina mówi wiele. Słuchaj, a jeżeli chodzi o taką książkę jak Blizny, to mi się bardzo podoba, co ty powiedziałeś w jednym z wywiadów odnośnie tego, że blizny nie doczekały się druku. Na szczęście, to było grafomaństwo, bardzo zła rzecz. Gdyby ktoś to wydał, byłbym spalony. Podejrzewam, że mało jest pisarzy, którzy od razu zaczęli od dobrych rzeczy. Po pierwsze, szanuję to samobiczowanie, po drugie, szanuję tę zawziętość, bo to jest taka zawziętość na poziomie, wiesz, sportowca sportów wytrzymałościowych, który się przygotowuje, bo wiele osób na tej drodze, powiedzmy, do maratonu się zraża i wiele osób, tak jak mówisz, zraziłoby się na drodze do wydania książki, skoro musiałeś parę innych utopić.
No właśnie, no, wiesz co, no, nie, to pisanie to jest zajęcie mocno rzemieślnicze, to znaczy, żeby dobrze pisać, trzeba pisać, tak? I mało znam autorów, nawet nie wiem, czy w ogóle tacy są, którzy od początku zaczęli dobrze pisać, tak? I, ale na pewno to nie jest moja historia. Ja na początku pisałem bardzo źle, potem średnio,
Czyli można się dobrze. Tego nauczyć.
Można się tego nauczyć, można się wyrobić na takim poziomie, wiesz, przyzwoitym, dobrego, solidnego rzemiosła, nie? Żeby wejść wyżej, to trzeba mieć albo farta, albo pomysł, albo coś się musi ciekawego wydarzyć. To są rzeczy takie nieprzewidywalne, ale wiesz, pewnych rzeczy po prostu możesz się nauczyć. Znaczy, kurczę, żeby być dobrym maratończykiem, znaczy, możesz wyczuć się w bieganiu maratonu tak, żeby mieć, kurczę, tak mi się wydaje, tak, żeby mieć przyzwoite czasy. Mhm. Nie, ale żeby być wybitnym maratończykiem, to kurde, już musisz mieć chyba dobre geny, nie?
Tak.
Ale wiesz, to istnieje talent do pisania, twoim zdaniem, czy kompletnie nie?
Istnieje talent do pisania, tak? Tylko ten talent, jak wiesz, nie będzie poparty właśnie ciężką, rzemieślniczą pracą, to on ci niczego nie przyniesie, nie? Wiesz,
ale w dziennikarstwie, moim zdaniem, to nie ma takiego przełożenia. To znaczy, ja znam... Ileś tam osób, często castingi na Weszło na przykład, jak były, no to przeprowadzałem i czytałem tych ludzi i bardzo rzadko zdarzało mi się tak, że kogoś uznałem za słabego i potem okazało się, że on jest bardzo dobry. Zdarzyło mi się parę razy, że kogoś uznałem za średniego i okazało się, że z czasem on się zrobił bardzo dobry, ale mało znam takich historii dziennikarzy. Nie chcę teraz nazwiska mówić, jedna tylko mi przychodzi osoba do głowy, że była bardzo słaba na początku pracy w przeglądzie sportowym i wszyscy postawili X na niej, a teraz jest uznanym dziennikarzem ta osoba. Rzadko mi się wydaje, że taki postęp ktoś wykonał. Mówię o takim dziennikarstwie stricte akurat sportowym tutaj.
No, widzisz, no, ja takich historii, wiesz, w literaturze też znam mało, natomiast wiesz, jest możliwy ten progres właśnie od kogoś słabego, który nic nie potrafi, do, wiesz, do dobrego, nie? Czy, czy mocnego średniaka, nie? I to jesteśmy w stanie sobie wyrobić, wypracować. Mhm. Ale a potem to już szczęście.
Szybciej się dzieje po prostu. Musisz na codziennie coś pisać. I w końcu jesteś odpalony, jak jesteś słaby, a wyobrażam sobie, że jak piszesz książkę, to masz więcej czasu.
No nie, teraz...
Ale to też tak jest, wiesz, że to jest największy strach pisarza, wiesz, że nie będę miał pomysłu na kolejną książkę. Mhm. I to jest też tak, że jak już ty piszesz książki, a piszesz regularnie, no naprawdę to jest zajęcie, które wymaga regularności, to potem te pomysły przychodzą same z siebie, więc tutaj... po prostu trzeba się nauczyć myśleć o fabułach, szukać tych historii, wiesz, gdzieś.
A napisałeś, gdzieś po drodze. Powiedziałeś też w jednym z wywiadów, paradoksalnie wydaje mi się, że kiedy pracowałem na etacie, miałem więcej czasu na pisanie. Czyli chodzi o to, że teraz masz mniej przez te wszystkie dodatkowe aktywności, czy z jakiegoś innego powodu?
Znaczy, wiesz, to też dodatkowe aktywności, a też, że no właśnie, ja, żeby jakoś to sobie, to moje, mój zawód sformalizować, założyłem działalność gospodarczą. Mhm. Tak, więc jestem biznesmenem, tak, prowadzę działalność gospodarczą, tak, Wojciech Chmielarz. No i wiesz, wypełnianie faktur, wysyłanie tych faktur, dzwonienie do księgowego, jakieś, oczywiście prowadzę, bardzo ważne też działania są marketingowe, to się też nie, więc muszę prowadzić Facebooka, co jest z jednej strony bardzo miłe, bo ma się kontakt z czytelnikami, co jest bardzo ważne, mieć kontakt ze swoją publicznością, to daje kopa, ale czasami, wiesz, są dni, kiedy sobie myślę, kurczę, co ja dzisiaj na tym Facebooku napiszę, bo on też wymaga regularności, a najlepiej no tak. Wrzucać coś raz dziennie przynajmniej. Co ja mam tam napisać, co wymyślić, co mam powiedzieć tym ludziom, żeby to było w miarę ciekawe i jeszcze nie głupie. Tak? Więc mnóstwo jest tych aktywnych, czy wywiady, kurczę, w radio. Tak? Siedzimy tutaj teraz i gadamy już od ponad godziny. Tak, ja w tym czasie mógłbym, wiesz, znaczy raz, że się wyspać, nienawidzę wstawać rano.
No właśnie, doceniamy, że przyszedłeś.
Ale mógłbym się wyspać i już bym od godziny siedział i stukał te literki i pracował, ale nie.
No ale trochę pracujesz teraz też, wiesz, docierasz do innych ludzi,
to też jest praca, ale nie ma nie będzie do przełożenia na napisany tekst, więc o tym mówiłem, tak, że mam mniej czasu na napisanie.
A jak wymyślisz sobie jakąś fabułę, to na przykład od razu wiesz, jak dana książka się skończy, jaki będzie plot twist, czy na przykład siedzisz i myślisz, a fajnie byłoby, jakby ta zabiła tego, a masz już napisane coś?
Znaczy, wiesz co, kryminał właśnie jako gatunek bardzo wymaga precyzji. To znaczy, jak chcesz czytelnika na końcu zaskoczyć, a to jest wymagane, to musisz wiedzieć, czy czytelnik tego chce, żeby na końcu było to zaskoczenie, żeby było takie wow, nie domyślałem się, że akurat ten zabił. Mhm. No to musisz wiedzieć, do czego dążysz. Nie? I w związku z tym dla mnie bardzo ważnym, być może nawet najważniejszym etapem pracy, to jest planowanie tej książki. Czyli siedzisz i to czasami trwa z... Znaczy, to jest takie, gdzie trudno powiedzieć, ile będzie trwało, ale siedzisz nad kartką papieru i po punkcie rozpisujesz sobie, co się w tej fabule wydarzy, kto tam kogo zabije, dlaczego, jakie ma motywacje, tworzysz kolejne wersje tego planu. Potem podczas pisania okazuje się, że tak ci przychodzą do głowy lepsze pomysły, musisz ten plan zmieniać, nie? Ale generalnie raz mi się tylko zdarzyło, że zmieniłem winnego w trakcie pisania książki, bo podczas pisania książki się zorientowałem, że nie, ta osoba tam nie pasuje, to co wymyśliłem nie ma sensu z punktu widzenia psychologii postaci, muszę znaleźć innego winnego. Ale normalnie przystępując do pracy, wiem, jak książka się skończy.
A zdarza się, że bohater się zupełnie wymyka spod kontroli, że masz na niego plan i w trakcie pisania faktycznie ten plan obracasz o 180 stopni?
Nie wiem, czy o 180 stopni, ale faktycznie ci bohaterowie potrafią zaskoczyć. Mhm. Ale to wynika znowu z pewnej takiej naturalnej sytuacji. Wiesz, że kiedy nad czymś pracujesz, tak, to jesteś na tym najbardziej skupiony, mózg ci się na tym absolutnie koncentruje i wtedy ci przychodzą najlepsze pomysły. Mhm. Znaczy, to jest to, o czym też rozmawialiśmy. Znaczy, pewnie najlepsze pomysły na teksty czy nie przychodzą ci, kiedy myślisz o tekstach, tylko kiedy zaczynasz się pisać.
Absolutnie.
Piszesz jeden tekst i nagle ci się pojawia pomysł, to mógłbym jeszcze napisać drugi tekst, który będzie rozwinięciem wątku jednego akapitu z twojego tekstu. Nie, ja mam tak samo, nie? Jak zaczynam pisać książkę, to najlepsze pomysły na sceny, na rozwinięcia fabularne, na to, jak się zachowują bohaterowie, pojawiają mi się podczas pisania książki. Dlatego, tak jak mówiłem, bardzo często jest tak, tak naprawdę ja to robię podczas pisania książki ze 3 razy w tej chwili, że widzę, że mam plan, ale ten plan już mi nie działa. Ci bohaterowie się inaczej zachowują, mam też lepsze pomysły fabularne. Trzeba od tego momentu, piszę od początku ten plan, nie, i rozpisuję to.
A masz swoje ulubione miejsce do pisania i do czytania książek?
Moje ulubione miejsce do pisania to jest po prostu stół w jadalni. Siedzę z komputerem i ten, a do czytania książek? Że przez długi czas moim ulubionym miejscem do czytania książek było jednak metro. To jest fantastyczne miejsce, gdzie się wsiadało, ja akurat jeździłem do pracy 20 minut metrem, więc miałem 40 minut, bo tam jest z powrotem dziennie na czytanie, sobie wyciągałem książkę i czytałem. Teraz, to nie będę oryginalny, kanapa w pokoju, siedzę i czytam.
Wojtek, pytanie musimy jakieś wymyślić i osoba, która jako pierwsza odpowie dobrze, dostanie tę książkę z dedykacją, wyrwę, bo radę wygrał słuchacz na Instagramie, który wymyślił sobie oryginalną dedykację, zaraz będziesz musiał pokombinować, natomiast tak przedłużam teraz ten mój wywód, żebyś pomyślał nad pytaniem, jakie możemy zadać, ja je wpiszę na Twitterze i osoba, która pierwsza dobrze odpowie pod tym postem, dostanie książkę. Coś przychodzi do głowy, czy...
No dobrze, to może niech będzie po sportowemu. Ja już nie pamiętam odpowiedzi na to pytanie, ale finał Ligi Mistrzów, ale ten drugi w Atenach. FC Liverpool, AC Milan. Ile wtedy Liverpool przegrał?
Dobrze, to już myślę,
ja że... Ja znam odpowiedź, to będę wiedział.
Ale ty nie dostaniesz tej książki. Ty teraz zagaduj, ja to muszę wpisać.
Ale ja bym chciał odpowiedzieć.
Nie zagaduj, bo ja muszę wpisać. Znaczy ty zagaduj, a ja muszę wpisać. Bo nie mam takiej podzielnej uwagi, przepraszam.
Jezu, zestresowałem.
Ale masz minutę, za minutę schodzimy z anteny, więc dasz radę.
To kiedy możemy się spodziewać jakiejś nowej książki?
Nowa książka, mam nadzieję, że już niedługo, na pewno, wiesz, to...
A pandemia pomogła w pisaniu?
Pandemia, tutaj ja w czasie tego nieszczęsnego lockdownu stwierdziłem, że chcę jakby pomóc czytelnikom, oderwać trochę od nich myśli i pisałem powieść w odcinkach na Facebooku, która dzień w dzień publikowałem kolejny odcinek. No teraz tą powieść zebraliśmy w jedno i chyba ją wydamy w formie normalnej książki, więc ona się powinna ukazać jeszcze w tym roku. Natomiast na przyszłym roku kolejne jakieś nowe książki są planowane. Mam pomysły, co z tym zrobić. Ale tak naprawdę jestem też w trakcie, wiesz, szukania nowych tematów, szukania, zastanawiania się, co mógłbym nowego napisać, bo już ten thriller psychologiczny, napisałem, wiesz, 3 książki, które są thrillerami psychologicznymi, już mnie znudzi, już mam, wydaje mi się, że się wyprztykałem z tego i muszę poszukać jakiegoś nowego pomysłu.
Chłopaki, tutaj muszę postawić kropkę, bo zabije nas zaraz, Jasiek wyjdzie i zabije. Wojtek Chmielarz był z nami, kto dołączył do rozmowy później, posłuchaj jej na SoundCloudzie, bo oczywiście wrzucimy w internet. Dziękujemy ci serdecznie.
Dziękujemy. Dzięki wielkie.
Paweł Paczul, Kamil Gapiński, do usłyszenia.
Dwójka bez sternika, poranny program Radia Weszło FM. Zapraszamy codziennie od piątku do poniedziałku.